Drodzy bracia i siostry, przybliżyła się godzina rozpoczęcia naszego dzisiejszego uroczystego zebrania. Od paru minut mamy 14 Nisan, jak wierzymy. I przystąpimy do naszego zebrania, które ma być zwieńczone przyjęciem emblematów symbolizujących naszego Pana i Jego ludzką naturę. Ale zanim to uczynimy, kilka słów, kilka myśli przygotowujących na nas do tego, do tej pamiątki i przypominających to, co warto sobie przy tej okazji przypomnieć. Temat, który nadałem naszym rozważaniom, które mają nas dzisiaj do tej pamiątki doprowadzić, to Jezus udoskonalony przez cierpienia. A inspiracją były słowa apostoła z listu do Żydów w 5 rozdziale 7 do 10. I w ten właśnie sposób chciałbym przebiec przez postać naszego Pana i tę ofiarę, którą złożył. Zatem rozważania będą oparte o słowa apostoła Pawła z listu do Żydów, 5 rozdział, od 7 do 10, a temat w związku z treścią tych wersetów: Jezus udoskonalony przez cierpienia. Zobaczmy, co tam apostoł napisał. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I w tym, czego się bał, został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. I te myśli chciałbym wspólnie, żebyśmy rozważyli. Myślę, że one są bardzo dobrym wprowadzeniem do pamiątki, którą zechcemy dzisiaj obchodzić. Jak widzimy, w tych wersetach apostoł wspomina o wołaniach, błaganiach do Boga, od naszego Pana, i to ze łzami. O co? O wybawienie od śmierci. Zechcemy rozważyć te błagania o wybawienie od śmierci. Widzimy, że apostoł wspomina tutaj także o tym, że Bóg wysłuchał go w tym, czego się nasz Pan bał, czegoś się bał, i z tej obawy, z tej opresji Bóg go wyprowadził. Potem apostoł mówi o tym, że nasz Pan osiągnął pełnię doskonałości przez posłuszeństwo w cierpieniach. Zechcemy się zatrzymać chwilę na tym posłuszeństwie w cierpieniach. Potem mówi, że stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla tych, którzy są posłuszni. A na koniec stwierdza, że aby jego dzieło zostało zwieńczone, nasz Pan został uczyniony arcykapłanem, i to według porządku Melchizedeka. W przeciwieństwie do porządku aaronowego, bo Melchizedek to jednak troszeczkę coś innego niż Aaron. I o tym też zechcemy powiedzieć. Zatem myśli z tych w sumie ilu? 4 wersetów apostoła Pawła z listu do Żydów bardzo dobrze sylwetkę naszego Pana i jego ofiarę zaprezentują. Zatem rozważmy pierwszy element wymieniony w tychże wersetach, czyli to, że nasz Pan błagał Boga ze łzami w modlitwach o wybawienie od śmierci. Jeszcze raz czytam ten fragment, jak on brzmi w słowach apostoła Pawła. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. Pojawia się pytanie, od jakiej śmierci? Jakiej śmierci nasz Pan się obawiał? Tutaj na krzyżu? Chyba coś nie bardzo, prawda? Bo gdyby obawiał się tej śmierci co na krzyżu, no to pytanie podstawowe, dlaczego zgodziłeś się na to, żeby zejść na ziemię? Dlaczego pozwoliłeś, prawda, Bogu dokonać wielkiego w sumie dzieła, wielkiego wysiłku przeniesienia istoty Logosa z duchowej natury do natury ziemskiej? W tym celu specjalne warunki musiały być stworzone na świecie, żeby przygotować warunki do narodzenia się naszego Pana. W ten sposób Matka Ziemska musiała być dla Niego znaleziona odpowiednia. No, ogromne wysiłki. A potem nagle nasz Pan, gdy już był prawie u końca tej całej misji, rozmyśla się i chciałby być wybawiony od tej śmierci. Na pewno nasz Pan nie chciał być wybawiony od śmierci na krzyżu. Na pewno nasz Pan nie chciał uniknąć śmierci za Adama, gdyż to było celem Jego misji. Nasz Pan po to przyszedł na ziemię i chociaż mogło to być dla Niego bolesne i przykre i smutne, to na pewno nie bał się tej śmierci. I na pewno Paweł nie o tej śmierci mówi. Co prawda, 3 razy prosił Boga o oddalenie kielicha, prawda? Oddalenie kielicha, no po tym kielichu możemy rozumieć to, co go czekało. Zobaczmy do Mateusza 26, żebyśmy sobie przypomnieli, bo warto sobie takie wersety nawet znane przypomnieć, żebyśmy w ten sposób weszli w to, co nasz Pan czuł w tym momencie, kiedy jego śmierć, jego ziemska jako człowieka była coraz bliżej. Czyli Mateusz 26, werset 39. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mi ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Chwilę dalej, 42 werset. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I za chwilę, 44 werset, i zostawił ich znowu, apostołów, odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Czyli znowu o tym, żeby ten kielich minął, jeśli to jest możliwe. Nasz Pan w tym przypadku modlił się o zmianę, ewentualną zmianę rodzaju śmierci. Nasz Pan widział, że zbliża się śmierć Jego na krzyżu, a wiedział, że każdy, kto umiera na krzyżu, to jest przeklęty. Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. A więc nasz Pan nie obawiał się śmierci jako okup za Adama, ale nie rozumiał wtedy, gdy tę modlitwę do Boga o zmianę tego rodzaju śmierci zanosił, nie rozumiał, dlaczego musi umrzeć w takich warunkach. Wolałby umrzeć w sposób bardziej godny człowieka, a nie w sposób godny z przestępcy, złoczyńcy, prawda? Wobec tego nie każdy Żyd, jak umierał, to umierał na krzyżu. Większość ludzi, Żydów, to nie byli przestępcy, których krzyżowano, prawda? Większość ludzi umierała z choroby lub starości i często miała godny pochówek z tego tytułu i odchodziła, czy była grzebana, w sposób podkreślający zacność tego człowieka. A tu nagle nasz Pan, kiedy już blisko było jego śmierci, widzi, że on umrze jako najgorszy z ludzi. I to było to dla niego dodatkowe, bolesne przeżycie. Nie rozumiał potrzeby akurat tego rodzaju śmierci i gdy modlił się trzykrotnie do Boga o oddalenie kielicha, tu szczegółów nie mamy, ale rozumiemy, że tym kielichem nie było, że nagle stał się wycofać i nie chciał umrzeć jako okup za Adama, ale prosił o zmianę warunków, w których ta śmierć zostanie mu wymierzona. A nie dlatego, że rozmyślił się i nie chciał umrzeć za Adama. Przecież śmierć mogłaby za Adama być także wykonana w dowolny inny sposób. Nasz Pan doskonale sobie zdawał sprawę, że po to przyszedł na ziemię, żeby za Adama umrzeć. Ale nie spodziewał się jeszcze rok wcześniej, już nie mówiąc 3,5 roku wcześniej, już nie mówiąc, gdy był Logosem, prawda, wtedy nie miał w ogóle żadnych szczegółów na temat tego, jak to będzie wyglądało. Nawet kilka, podejrzewam, tygodni przed śmiercią nie znał szczegółów, w jakich przyjdzie mu oddać życie. To się dopiero dla niego stało jasne w ostatnich godzinach. Można powiedzieć, w ostatniej dobie, te 13 krytycznych, najważniejszych godzin z życia naszego Pana. To, że nasz Pan doskonale od samego początku wiedział, że przyszedł tutaj, aby umrzeć za Adama jako okup, widać chociażby w tym, że nasz Pan ani myślał zakładać rodzinę. Dlaczego nasz Pan nie założył rodziny? Dlatego, że żadna kobieta mu się nie podobała? A może jego żadna nie chciała? I dlatego z konieczności był tak zwanym starym kawalerem? No nie. To był świadomy wybór naszego Pana. Wiedział, po co przyszedł na ziemię, wiedział, że nie zostanie tutaj zbyt długo i wiedział, że przyszedł po to, aby dorosnąć do pełni dojrzałego wieku 30 lat, rozpocząć krótką swoją misję, której zwieńczenie miała być śmierć, a nie życie długie i szczęśliwe aż do starości, jak to z większością rodziny ludzkiej bywa. Pomimo całej swojej doskonałości, nasz Pan nie rozumiał jednak wszystkiego z tego, przez co przechodził tutaj na ziemi. A w tym przypadku nie rozumiał akurat potrzeby takiego rodzaju śmierci. Pomimo tego, że nie rozumiał, to widzimy, jak w modlitwie jest powiedziane, prawda? Decyzję zostawiał cały czas Bogu. Za drugim razem, gdy mówił: Ojcze mój, jeśli nie może mi ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. A za pierwszym razem mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Już jest zmiana, prawda? Za pierwszym razem przedstawia prośbę, jeśli możliwe, niech mnie ten kielich minie. A za drugim razem jakby już mówi taki bardziej pogodzony z tym, że jednak to będzie taki rodzaj śmierci, że jeśli nie może mnie ten kielich minąć, no to niech już tak będzie. Już nie mówi, jeśli możliwe, to niech mnie minie, tylko jeśli nie może mnie minąć, czyli już jest bardziej pogodzony. Za trzecim razem nie mamy powtórzonych dokładnych jego słów, tylko że tymi samymi słowami, ale tymi samymi jak za pierwszym razem dokładnie, tymi samymi jak za drugim, czy też może jeszcze bardziej był za trzecim razem pogodzony, ale dosłownych słów jego nie mamy. Widzimy, że bardzo szybko dochodził do pełnego pogodzenia się z wolą Boga, która była dla niego punktem, ostatecznym punktem odniesienia, z którą gotowy był się pogodzić bez względu na to, czy rozumiał jej potrzebę, czy też nie. Ostateczna decyzja zawsze zostawała dla Boga, któremu zawierzył we wszystkim, oddając mu ostatecznie całe swe istnienie. Bo gdy nasz Pan u Łukasza 23, zajrzyjmy tam, gdy nasz Pan u Łukasza 23, a w wersecie 46 mówi: Ojcze, w ręce Twoje polecam, albo lepiej dosłownie powierzam, deponuję jako coś wartościowego, ducha mego, to widzimy, prawda? Całe swoje istnienie oddał w ręce Boga, bo tutaj właśnie jego życie się kończyło. Już nie mógł nic nawet sam zrobić, już nawet nie mógł się za bardzo wycofać. Nawet gdyby chciał. Już jego życie zostało odebrane. To były ostatnie minuty jego życia, jakie mu pozostały. Wobec tego w tych ostatnich minutach świadomości i życia swojego oddaje całe swoje istnienie w ręce Boga w nadziei, że Bóg zajmie się nim wtedy, kiedy jego tutaj nie będzie. Nie będzie wśród żywych, nie będzie wśród nigdzie na całym wszechświecie. Zatem skoro nasz Pan nie bał się tej śmierci na krzyżu, i wcale, gdy mówił o to, żeby kiedy go minął, to nie chciał tej śmierci za Adama, tylko tą śmierć właśnie na krzyżu, ewentualnie na jakąś inną zmienić, bardziej godną, to jeżeli nie chodziło mu o tą śmierć, której się obawiał, no to jakiej śmierci się nasz Pan obawiał? Obawiał się jeszcze gorszej śmierci, bo jeszcze jest gorsza śmierć niż śmierć na krzyżu. To na śmierć na krzyżu, to on tylko chciał ewentualnie zamienić na inną, ale jeśli nie, niech umrze nawet na krzyżu, jako ten przeklęty, jako ten złoczyńca. Bał się w której śmierci, która mu groziła w przypadku jakiejkolwiek niewierności, choćby małej. Żeby się przekonać, że ta śmierć groziła, to spójrzmy do typu, do Starego Testamentu. 3 Mojżeszowa, 9 rozdział. Bo przecież typ nasz Pan był antytypem tych wszystkich ofiar, które były składane w Starym Testamencie. I to ewentualna śmierć dla tego kapłana, który ofiary sprawował, była tam wyraźnie pokazana. I nasz Pan doskonale zdawał sobie sprawę z typów. On miał wszystko, to cały Stary Testament w pamięci. Mało tego, on rozumiał antytypy nawet tych rzeczy, przynajmniej w odniesieniu do samego siebie. I na przykład, jak mamy 3 Mojżeszowa 9, 16, mamy powiedziane, potem złożył ofiarę całopalną i dopełnił jej zgodnie z przepisem. Zgodnie z przepisem. A w 16 rozdziale, wersety 2 i 3, i rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę przed wieko, który jest na skrzyni, aby nie umarł, gdy ukaże się nad wiekiem w obłoku. Oto jak będzie Aaron wchodził do świątyni z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalną. Niech wejdzie tak, a tak, z taką ofiarą lub inną, bo inaczej umrze. A realność tejże śmierci widzimy wyraźnie w tym, co spotkało dwóch synów Aarona. 10 rozdział, to jest 3 Mojżeszowa, a pierwszych 5 wersetów. Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Inny ogień. Zdawać by się mogło, drobna sprawa, może dodatkowy ogień, no to chyba tym lepiej. Dodatkowa ofiara, jeszcze więcej, Panie, niż chciałeś. My Ci jeszcze jakiś inny ogień rozpalimy, to przecież miała być ofiara. Oni nie robili sobie żartów. Oni nie chcieli palić przybytku. Oni chcieli coś dodatkowego jeszcze. Zdawać by się mogło, że może jeszcze Bóg ich pochwali. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także umarli przed Panem. I co Mojżesz mówi do Aarona? Oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. A Aaron zamilkł. Mojżesz próbował Miszaela i Elisafana, synów Uziela, stryja Aarona i rzekł do nich, zbliżcie się i wynieście braci waszych sprzed świątyni poza obóz. I zbliżyli się więc i wynieśli ich w tunikach poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz. Nasz Pan wiedział o takich przypadkach, wiedział o ostrzeżeniach, wiedział o przypadku śmierci, którzy tam padli za to, że ogień, którego Bóg nie zalecił, nie nakazał, próbowali Bogu ofiarować, być może nie mając, że jeszcze dostaną pochwałę za taką dodatkową ofiarę, jeszcze więcej, Panie, od nas dostaniesz niż chcesz. Jeszcze będziemy Ci ofiarowali coś bardziej. Nasz Pan to wszystko wiedział. Dźwigał na sobie odpowiedzialność za cały rodzaj ludzki, który przybył odkupić, i za samego siebie. Można byłoby powiedzieć, że nasz Pan w swoich rękach miał swoje własne istnienie i miliardów ludzkości. Co bardziej naszego Pana przerażało w wypadku Jego niewierności, jak sądzimy, Jego własna wieczna śmierć, jeżeli coś tam nie było tak, czy też nieodkupienie ludzkości i wieczna śmierć tejże ludzkości, bo gdyby jej nie odkupił, to śmierć, to i ludzkość wchodzi do grobu i tam pozostaje na wieki. Każdy sobie może sam odpowiedzieć na pytanie, co bardziej naszego Pana przerażało? To, że On nie wróci z grobu i pójdzie na tak zwaną wtórą śmierć? Czy że w tej wtórej śmierci pogrążony będzie cały rodzaj ludzki? No, On też, no ale to były dwie różne rzeczy, prawda? Biorąc pod uwagę w pełni rozwinięte nowe stworzenie naszego Pana, sądzę, że bardziej przerażało go mówić, że o nieodkupieniu ludzkości niż o tym, że sam przepadnie. Nowe stworzenie, miłość bezinteresowna, miłość do nieprzyjaciół, prawda, rozwinięta w stopniu doskonałym, on na plan dalszy schodzi, także myślę, że go bardziej przerażało to, że plan Boży spełni na niczym, że odkupienie ludzkości upadnie, a nie, że akurat on przy okazji też, bo on tylko był jednostką wobec tych miliardów, jako w pełni rozwinięte nowe stworzenie, myślę, że takie miał myśli. Znowu jakże odmienne od i wszystkich innych ludzi, prawda, bo gdybyśmy my jakąś misję wyruszyli i groziło nam śmierć i jednocześnie fiasko misji, to myślę, że w tym przypadku byśmy chcieli uniknąć ewentualnie śmierci, prawda, naszej własnej, a nie przejmowalibyśmy się przede wszystkim fiaskiem naszej misji. No ale co człowiek, to nie nowe stworzenie i to nowe stworzenie naszego Pana. Napięcie umysłowe naszego Pana było tak wielkie w tych ostatnich godzinach w tym ogrodzie, że nie mógł go znieść nawet on, tego napięcia. Doskonały człowiek, spłodzony z ducha, z już doskonale rozwiniętym nowym stworzeniem. Napięcie to nie zaczęło się oczywiście dopiero w Getsemane, tam była kulminacja tego napięcia. Ono rosło stopniowo każdego dnia w ciągu 3,5 roku jego misji tutaj na ziemi. Zobaczmy tylko pewne fakty z jego misji, które mu towarzyszyły, które każdy z nich swoją cegiełkę dorzucał do tego napięcia. Pokusy na pustyni, od których zaczęła się jego misja, znamy je 3 na pustyni, ale także wszystkie inne pokusy, które nasz Pan miał później. Nasz Pan miał tylko 3 pokusy na pustyni, a potem już nic? Niemożliwe. To wyraźnie wynika nawet z jego własnych słów. Łukasz 22:28. W Łukasza 22:28 powiedział tak. Wy zaś, mówi do apostołów, wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokusach moich. Czy miał na myśli pokusy swoje, te 3 na pustyni? Niemożliwe, żeby miał te na myśli. Dlaczego? Bo mówi do apostołów, że jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich pokusach. W chwili, gdy był kuszony zaraz po chrzcie w Jordanie na pustyni przez szatana i miał te 3 pokusy, żadnego apostoła jeszcze nie powołał. Więc on na apostoł nie mógł trwać przy nim w jego pokusach, bo po prostu jeszcze ich nie zdążył powołać. Dopiero gdy 40 dni się zakończyły i nasz Pan wyszedł, zaczął powoływać apostołów. A to mówi o swoich wszystkich pokusach, na pewno bardzo, bardzo licznych. Bo myśmy sobie 3 znamy, szczegółowo zostały zapisane dla naszej nauki i korzyści. Ile miał później? Dziesiątki? Setki? Nie wiem. Jakie one były? A mówi, że apostołowie przy nim byli w tych wszystkich jego pokusach, bo gdy ich powołał, oni z nim chodzili i pewnie w jakiś sposób go wzmacniali. Nie w sensie słownym, bo oni nie rozumieli tego, przez co nasz Pan przechodził, ale swoją obecnością. Czasami wystarczy być, żeby komuś coś pomóc. To najlepiej widać w Getsemane, kiedy nasz Pan się 3-krotnie modlił, wracał do uczniów, oni spali i chociaż go nie rozumieli, jego smutku, te cierpienia umysłowego, którego przechodził, to gdyby nie spali, byli dla niego pewną pociechą. Chociażby gdyby nie spali, coś by do niego powiedzieli, odezwali się, a w ogóle tak jakby nieaktywni śpią. Było to dla niego dodatkowe obciążenie. Drugi element z 3,5 roku jego misji, który na pewno do tego napięcia swoją cegiełkę dorzucił, to tak zwane sprzeciwianie się grzeszników. Cały czas miał z nim sprzeciwianie się grzeszników. Przychodzisz do ludzi, żeby za nich umrzeć. Zanim umrzesz, chcesz im coś dobrego powiedzieć, dać dobry przykład, zwrócić uwagę na ich grzechy, błędy, upadki, a oni cały czas z tobą walczą. Tak jakbyś był ich wrogiem i chciał im dokuczyć. No. Później podła niewdzięczność ze strony tych, których nasz Pan przyszedł zbawić. Sprzeciwianie się i niewdzięczność. A ubóstwo, w jakim żył? Nie było kolejną cegiełką? Jakby ktoś chciał spróbować, może sobie wyobrazić siebie w ubóstwie naszego Pana. Nie miał nic, ani własnego domu, własnej roli, własnej renty. Przynajmniej mówimy, nasza renta taka niska, jak to wyżyć, ale jakaś jest. On nie miał żadnej. Utrata większości przyjaciół oraz niezrozumienie ze strony tych, którzy mu pozostali. Nie miał za wielu przyjaciół. Jak czasami miał, to potem odchodzili za jednym jego słowem. Całe tysiące się odwróciły i poszły. Możemy sobie znowu wyobrazić, jakbyśmy tam mieli jakichś kolegów, przyjaciół, 10 i nagle z tych 9 opuszcza nas, bo im się coś z nas nie podoba. No na pewno przykro i żal by było nam. Jest to pewnego rodzaju takie odrzucenie i podkreślenie, że coś z nami nie tak. Opuszczenie go nawet w ostatniej chwili, nawet przez najbliższych uczniów. Bo nawet ci w momencie krytycznym, końcowym opuścili go, a jeden się nawet zaparł że go nie zna. Już nie mówię o tym, który go zdradził, bo to mam na końcu ten punkt jeszcze. Prześladowanie i ostateczna zdrada. No, ale już powiem teraz, skoro już zacząłem o tym wątku rozmawiać. Trud i zmęczenie codziennego życia. Nasz Pan ciągle, jak to się mówi, w drodze. Siadł sobie gdzieś tam czasami przy studni, żeby odpocząć i już jakaś samartanka się pojawiła, już z nią rozmawia, już coś próbuje jej wytłumaczyć, chociaż siadł po to, żeby odpocząć, bo właśnie przemierzał drogę z jednej części Izraela do drugiej i tam przy studni w chłodzie i może troszeczkę z łukiem wody miał się wzmocnić. My byśmy sobie w gorącym takim upale, podejrzewam sobie, że dni gorące, bo tam taki klimat, prawda, to byśmy sobie w cieniu położyli, tak 2-3 godzinki zdrzemnęli przed dalszą podróżą i byśmy nie chcieli z nikim rozmawiać, mając kilka godzin marszu za sobą, w upale, sucho w ustach, możemy sobie tylko to wyobrazić. Codzienna utrata sił przez uzdrawianie innych. Uzdrawianie innych nie odbywało się na zasadzie modlitwy do Boga i Bóg leczył. Wzbudzenie z grobu tych, których nasz Pan zgrudził, tak się odbywało. Nasz Pan swoich sił nie dawał, żeby kogoś do życia przywrócić, bo musiałby sam umrzeć, gdyby całkowicie swoje siły przywracając tylko mi życie. To dlatego zawsze były modlitwy do Boga, to Bóg na Jego modlitwę, na Jego prośbę, na Jego słowo przywracał do życia te 3 jednostki, które zostały przywrócone, ale leczenie było kosztem własnych sił naszego Pana. No i teraz sobie znowu też pomyślmy, prawda? Mam świadomość, że ja Tobie pomogę i w chwili, gdy Tobie pomogę, osłabnę samo te 5%, o 10%, o 10% będę słabszy. No to ja Ci nie pomogę. 10% nam oddać słabości, przecież ja też muszę gdzieś pójść, ja muszę chodzić, ja jeszcze jutro będę żył, pojutrze. Nawet jak wiem, że moja misja się skończy, ale ja muszę tu ja tej żyć, muszę dotrwać do końca tej misji. Dlaczego mam oddawać swoje siły, a przecież on za każdym razem tracił te siły. Więc możemy sobie wyobrazić, kiedy to wszystko się przez cały czas mu towarzyszyło i na koniec jego życia, pod koniec w ostatnich godzinach tych 13, to wszystko, że tak powiem, sumowało się i jeszcze doszły ogromne stresy w tamtejsze, czyli ta zdrada, sen uczniów, niezdolność do bycia z nim, zrozumienia go, w tym przez to przechodził. Nasz Pan wiedział też, że Bóg nie ma względu na osobę. W tym nie ma względu na osobę naszego Pana. Chociaż jest tak wielki, chociaż Bóg go osobiście stworzył, to bez względu, to pomimo tego nie ma żadnych znajomości u Boga. No i to jest rzecz piękna. Nareszcie kiedyś w Królestwie Bożym nie będzie żadnych znajomości, a każdy otrzyma to, na co za sobie zasłuży. I będzie sprawiedliwie. Bóg ma tylko i wyłącznie wzgląd na co? Na charakter. Wobec tego nasz Pan wiedział, że jeżeli w jego charakterze będzie jakakolwiek plama, to pomimo wielkiej sympatii, jaką Bóg ma dla niego, bo on wierzył, że Bóg się nawet na niego nie pogniewa za tą plamę. No ale niestety, plama. Będzie musiał umrzeć. Pomimo tego, że może Bóg z bólem, prawda, będzie musiał mu to śmieć wyrazić i cierpieniem, bo chętnie by mu przebaczył, ale sprawiedliwość Boża nie pozwoli przebaczyć. Bo podstawą boskiego charakteru jest sprawiedliwość i nie możemy liczyć na przebaczenie. Przebaczenie jest niemożliwe, bo to jest niesprawiedliwe. Sprawiedliwość jest podstawą i musi być. Wobec tego, chociaż mamy i nasz Pan miał obietnicę życia wiecznego, nasz Pan miał obietnicę powrotu do natury duchowej. Wiemy, że nie bardzo nawet tej boskiej tam wyglądał, prawda? Młodził się, żeby, no, że chętnie tylko przyjmie to, co miał wcześniej. Wrócił do poziomu Logosa, nawet nie chciał wyższego poziomu, którego Bóg przygotował. Ale nasz Pan doskonale wiedział także o tym, o czym Paweł napisał w Żydów 4:1. A co tam napisał? Że chociaż są liczne obietnice dla ludu Bożego, w tym dla Jezusa, to wcale nie muszą być zrealizowane wobec tych, którzy okażą się niewierni. Żydów 4:1. Bójmy się więc, aby mając obietnicę wejścia do odpocznienia Jego, nikt z nas jej nie utracił. To jest poprawne tłumaczenie, inaczej niż tam pisze, bo te słowa jak śledzą, to widzą, że ja przeczytałem inaczej, ale to nie dlatego, że chcę oszukać, tylko dlatego, że tłumaczenie nie jest ani w gdańskim, nie jest zbyt dobre, ani w nowym przekładzie. Ten werset Żydów 4:1 raz jeszcze przeczytam, mówi. Bójmy się więc, aby mając obietnicę wejścia do odpocznienia Jego, nikt z nas jej nie utracił. Bójmy się. No i nasz Pan też się bał. Miał obietnicę. Wspaniałe, roztoczone. My też mamy obietnicę życia wiecznego, miejsce w takiej czy innej klasie ludu Bożego, ale to wcale nie znaczy, że one muszą być zrealizowane w każdym przypadku, który tylko tę obietnicę ma. To, że mamy tę obietnicę, nie znaczy, że ich nie utracimy. One są. Ale bójmy się, żebyśmy ich nie utracili. One nie są bezwarunkowe, nie są uniwersalne, nie są dla wszystkich, bez względu na to, jakie stanowisko ktoś zajmuje. No i całą swoją niepewność co do jakości swojej dotychczasowej i tej przyszłej jeszcze ofiary, jaka mu pozostała te godziny życia, tą samą niepewność podsycaną na pewno przez siły ciemności, szatana, demonów, którzy na pewno pragnęli chociażby najmniejszego potknięcia naszego Pana. Wiedząc, że nawet malutki upadek, malutkie niespełnienie boskich oczekiwań przekreśli całość misji naszego Pana. Tak jak pisze o sprawiedliwym człowieku Ezechiela, prawda? Jeżeli sprawiedliwy człowiek postąpi niegodziwie, cała jego sprawiedliwość nie będzie się liczyła. Jeden niegodziwy czyn przekreśla wszystko. No i słusznie. Bo jak jest taki sprawiedliwy, to skąd się wziął jeden niegodziwy czyn? To chyba jednak nie jest taki sprawiedliwy. To takie było tylko złudzenie. Prawie tak udawał. Albo wtedy był sprawiedliwy, ale potem zszedł z tej drogi. Nie można być sprawiedliwym przez 20 lat, a w 21 roku mieć upadek niesprawiedliwy i mimo to przejść jako sprawiedliwy. No chyba logiczne. Więc siły ciemności, widząc wątpliwości naszego Pana, widząc jego lęki, jeszcze mu je na pewno podsycały. I Jezus te wszystkie swoje wątpliwości przedstawia Bogu w tym właśnie wołaniu, a wołanie to można także rozumieć jako krzyk. Nie wiemy, czy głośno to wykrzyczał, czy on w duszy wykrzyczał. Ze łzami w modlitwie, z błaganiem, pocąc się jednocześnie krwawym potem, bo takie było jego napięcie umysłowe. Napięcie umysłowe, które on, doskonały człowiek, był w stanie znieść i nie umrzeć. Organizm zareagował tak, że się pojawił krwawy pot, bo zdaje się, jak podaje Brad Johnson, nyni doskonali ludzie, gdybyśmy doszli do takiego poziomu napięcia umysłowego, to byśmy umarli, nie będąc w stanie wytrzymać go. I tak czasami się ludzie umierają, prawda? Tak mówi się, że z rozpaczy niektórzy umarli. Takie napięcie umysłowe go spotkało z powodu tego, co w życiu przeszedł ten ktoś, na przykład, nie wiem, śmierć kogoś bliskiego, że on nie wytrzymał. Jego organizm zbyt długo nie wytrzymał tego napięcia i 3 dni później, 2 dni później zmarł i on, chociaż nie było ku temu żadnego powodu. Nie był to wiek starczy, ani choroba szczególna, która by go dopadła. Nie doszedł do momentu pocenia się krwawym potem, a nasz Pan w swojej doskonałości przetrzymał to cierpienie i tak to się zaowocowało. Czyli możemy widzieć, do jakiego punktu to cierpienie naszego Pana doszło. I nasz Pan z tym wszystkim udał się do tego, jak to mówi Paweł, który mógł go wybawić od śmierci. Ale pamiętajmy, nie za Adama okupowej, nawet nie tej na krzyżu, o którą prosił nam 3-krotnie, że może by zmienić ewentualnie. To nie Paweł ma tę na myśli. To był drobna rzecz, nasz Pan wcale o to tak bardzo nie zabiegał, tylko mówił, jeśli można, ale był gotowy się zgodzić także i na tym krzyżu, jeżeli taka była wola. Ale on się bał i pocił tym krwawym potem. Nie to, że będzie musiał na krzyżu umrzeć i to za hańba dla niego go spotka, tylko właśnie, że być może ta śmierć będzie wtórą śmiercią. Tego się obawiał i to wszystko przedstawił Bogu. Jako doskonały, bardziej niż my, odczuwał radość. Doskonały człowiek cieszy się bardziej niż niedoskonały. Zazdrościmy naszemu Panu? No trochę tak. Bo bardziej cieszył się szczęściem, niż my potrafimy się cieszyć. Ale, i tego chyba byśmy mu nie zazdrościli, także boleśnie odczuwał ból i cierpienie. On jak się smucił, jego smutek był o wiele głębszy niż nasz. Zazdrościmy mu tego? Chyba nie. Lepiej nie przeżywać takich głębi smutku, jakie przeżywał on w swojej doskonałej naturze, szczególnie smutek z utraty życia. Bo ten, kto ma doskonałe życie w sobie i musi je utracić, mało tego, musi dobrowolnie z niego zrezygnować, no to możemy sobie tylko wyobrazić. Normalny człowiek, który działa w umyśle właściwie, gdyby miał sam odebrać sobie życie, to ja nie wiem, jakby to, a nie mówię odebrać tak samo, tylko zgodzi się na śmierć, no okej, zgadzam się, doprowadź mnie w perspektywie 2-3 lat do śmierci w taki czy inny sposób, ja podpisuję się, zgadzam. Nie wiem, ile ludzi by się na to zgodziło, żeby jakieś warunki ktoś mu stworzył, które by go zapędziły w krótkim czasie do grobu. Tyle w części pierwszej naszego tematu, to znaczy wołanie, błaganie przez naszego Pana do Boga ze łzami o wybawienie od śmierci. Od śmierci wtórej, której nasz Pan się obawiał, gdyby się okazało, że w jakimkolwiek szczególe nie spełnia boskich oczekiwań. Drugi element z tych wersetów, które czytaliśmy na początku, to to, że został wysłuchany w tym, czego się bał. A bał się, wiemy, w której śmierci. Nie był pewien, czy będzie wzbudzony ze stanu śmierci. Czy jako nowe stworzenie podniesie się spod drugiej zasłony. Bo jak wiemy, nowe stworzenia, gdy umierały jako ludzie, szły pod którą zasłonę. I pod którą zasłoną czekały na dzień zmartwychwstania, na pierwsze zmartwychwstanie. Jeżeli były wierne, to zmartwychwstanie następowało, one wchodziły do skrzyni, świątyni najświętszej, tam stawały się elementem skrzyni. Jeżeli byli niewierni, nic się nie działo. Ich nowe stworzenie zawsze pozostało pod drugą zasłoną, czyli gdzie? No w pamięci Boga. Tylko Bóg pamiętał, że takie nowe stworzenie niewierne było, rozwijało się, ale poroniło. I Bóg zawsze pod drugą zasłoną w swojej pamięci będzie pamiętał o tym, że taki ktoś był. I gdyby trzeba było historię napisać, to by nawet podał nazwiska i przyczyny, i historię tychże osób. Ale ten ktoś nie przechodzi do dalszego życia. I zobaczmy, jak gdyby uwięziony, prawda? Utknął na drodze między ziemską naturą, pokazaną na dziedzińcu, a boską naturą, pokazaną w świetlicy najświętszej. Element przejściowy, która zasłona, i albo tam zostaniesz, nie ma drogi powrotu na dziedziniec, do ludzkiej natury, z której zacząłeś, jako lewita, gdy zostałeś usprawiedliwiony z wiary, i jednocześnie nie przechodzisz dalej, bo nie rozwinąłeś charakteru do boskiej natury, więc nie możesz jej otrzymać. Zostajesz pod drugą zasłoną, czyli w pamięci Boga. Historia boska o tobie ewentualnie napisze, ale podejrzewam, że do Bóg takiej historii chyba nie będzie pisał. To zostanie na zawsze tylko w jego pamięci. Jako doskonała istota bardziej odczuwał ból utraty życia. I to utraty życia nie tylko na chwilę, tylko właśnie ewentualnie na wieki. To go przerażało. Nie przerażało go te 3 dni, które w głowie będzie musiał spełnić. Przerażało go ta wieczność, którą ewentualnie musiałby spędzić, gdyby był niewierny w tymże grobie. U niego ból był tym większy, że pamiętał wcześniejsze swoje życie z ojcem, zanim obydwaj stworzyli Adama. Bo przecież Logos, zanim powstał człowiek, od milionów, nie wiem jak długo, ale był pierwszym boskim stworzeniem, miliony lat istniał sobie szczęśliwy. I teraz, kiedy zgodził się na tą misję, która była dla niego taka ryzykowna, to możemy sobie zadać pytanie, czy nie przychodziły naszemu panu myśli do głowy, czy warto było podejmować się tej misji i tak ryzykować? Nie mamy ich zapisanych, że miał takie myśli, ale jeśli mu same one się nie pojawiły w umyśle, to sądzę, że szatan mu na pewno podsunął sam, żeby jakoś go rozżalić, osłabić, bo przecież wcale nie musiał tego podejmować. Czy warto było opuszczać posiadaną wówczas chwałę i ryzykować wszystko? A może Bóg podzieli którekolwiek z oskarżeń, które ci ludzie wobec mnie stosują? Przecież dużo oni mówią o złych rzeczy. I choć tylko jedno okaże się prawdziwe i Bóg podpisze się pod tym oskarżeniem, to przepadło wszystko. Modlił się więc żarliwie, choć zapewne nie wypowiadał zbyt wielu słów. Myślę, że jego modlitwa nie była modlitwą licznych słów, bo jakie słowa mogłyby wyrazić to, co on odczuwał w środku, prawda? To bardziej się modliło jego usposobienie, jego umysł, wola, serce, albo jak to mówi Paweł w liście do Rzymian, jego duch stawiał się za nim niewypowiadanymi westchnieniami. Rzymian 8:26. Zobaczmy, tam tak jest napisane. To nie dotyczy przecież tylko nas, chociaż Paweł napisał o nas, ale dotyczyło przecież także naszego Pana. A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, przepraszam, Rzymian 8:26, ja 8 zacząłem. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. W westchnieniach trudnych do wypowiedzenia. Bo nie wiadomo, jakie słowa w ogóle wypowiedzieć, prawda? No jeżeli ktoś jest w takim udręczeniu, jak nasz Pan był, i tam burza tych wszystkich myśli, tych obaw, i tych lęków, czy wątpliwości, pytań się nasuwa, no to jakimi słowami on to ujmie? Ale nie potrzeba ujmować. Wszystkie tęsknoty, cierpienia, braki ludu Bożego, nadzieje, które ma, to wszystko są modlitwą do Boga i modlitwa, jak wiemy, to niekoniecznie słowa. Ja myślę, że nasz Pan wie zbyt wielu słów tam nie przedstawia. Było to modlitwa jego ducha, jego usposobienia niewypowiedzianymi westchnieniami. Tym nieujęta w słowa, które można byłoby zapisać. W odpowiedzi na to Bóg zsyła mu anioła, który zapewnił go jego dotychczasowej wierności i mało tego, potwierdził obietnicę zmartwychwstania. Potwierdził. Czyli jak bardzo musiał nasz Pan cierpieć w umyśle w tym czasie, jakie musiało być napięcie umysłowe jego wielkie, skoro Bóg uznał za właściwe pocieszyć go w tak cudowny sposób. Wzmocnić go na to, co jeszcze go czekało chwilę później, w następnych godzinach jego życia. To widać nawet tą pociechę w słowach, które kieruje do swoich uczniów. Wspominałem, że się modlił, wracał, uczniowie spali, nie mogli z nim nawet po prostu pobyć, już nie mówiąc, żeby go jakoś pocieszyć, bo też na pewno by nie potrafili nic powiedzieć, co by go pocieszyło. Ale zobaczmy, w Mateusza 26:40, kiedy wraca do uczniów, zastaje ich śpiących i mówi tak. Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Jest to pewien wyrzut. Żal, wyrzut, że nie mogli z nim, no nawet, a on potrzebował chociaż, żeby no, byli świadomi tego, a nie spali, żeby spali. Ale jak potem odszedł się kolejny raz modlić i prawdopodobnie też za tym trzecim razem poszedł się modlić i wtedy anioł w odpowiedzi przyszedł i go wzmocnił, to zobaczmy, jakie są jego już inne słowa. Widać, że już jest inaczej, już został przez Boga wzmocniony i on już nie potrzebuje nawet śpiących uczniów do czuwania, bo werset 65, kiedy on wraca po trzeciej prośbie i po prawdopodobnie wzmocnieniu przez anioła, wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich, śpijcie dalej, odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina, jest Syn Człowieczy, będzie wydany w ręce grzeszników. Zobaczmy, jakie inne zupełnie słowa. To była kwestia może pół godziny, no nie wiemy, jaka jest był czas, ale to był ten sam moment, ta sama noc, ten sam sen. Jeszcze przed chwilą powiedział, tak, oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? A po godzinie czy po pół godzinie zachęca ich do dalszego spania, odpoczywania. Już ich nie potrzebuje. Już został wzmocniony przez Boga, przez anioła, którego Bóg wysłał. I ten sam spokój już mu towarzyszył do końca. Gdy Judasz ze zgrają przybył, spokojny, pyta, rozmawia, kogo szukacie, powstrzymuje Piotra przed walką w jego obronie. Potem ten sam spokój przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem na krzyżu. A jeśli nawet cokolwiek się działo, to tylko dlatego, że ludzka jego natura nie wytrzymywała tego, więc upada pod ciężarem krzyża, który niesie, ale to nie był duchowy upadek. To nie był upadek z powodu wątpliwości, czy on był wierny, czy niewierny, to po prostu ludzka natura nie dawała rady sprostać fizycznym obciążeniom, jakie się wiązały ze zbliżającą się śmiercią i tymi warunkami, w których przyszło mu to umierać. Tyle o wysłuchaniu w tym, czego się bał. Bóg go wysłuchał w tym, czego się bał, w tej bał się, w której śmierci. Potem trzecia rzecz wspomniana przez apostoła w tym fragmencie naszym wyjściowym to pełnia doskonałości przez posłuszeństwo w cierpieniach. Posłuszeństwo w cierpieniach. Żydów 2:10 moglibyśmy sobie też zacytować przy okazji posłuszeństwa. Odżajrzyjmy tam. Żydów 2:10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Doskonały przez cierpienia. Przed karnacją nasz Pan, jako Logos, był zawsze wierny woli Boga. I rozwinął taką doskonałość, jaką mu wtedy potrzebował. Ale co, czego Bóg oczekiwał od niego? Jakie były boskie wymagania od Logosa, zanim ten przybył tutaj na ziemię i został spłodzony z ducha? Bóg oczekiwał od niego, żeby postępował sprawiedliwie. I nasz Pan postępował sprawiedliwie, współpracując z Bogiem w dziele stwarzania, bo był jego wykonawcą. Bóg architekt, nasz Pan wykonawca planów architekta, w sprawiedliwości całkowitej, absolutnej. To było jego wymaganie. Zejście na poziom człowieka było dla niego pewnego rodzaju upokorzeniem wobec natury, którą wcześniej posiadał. Mimo to Logos zgodził się na to, podjął to chętnie, tylko że się zgodził, bo to nie było tak, że tak masz ofertę i co, zgadzasz się? Wiemy, że Logos się na pewno zgodził chętnie, dlatego że ojciec tego chciał. Jak on wyczuł, że Bóg by tak chciał, to on chętnie. Oto ja poślij mnie, to jest reakcja sługi Bożego. Jeżeli Bóg ma jakieś pragnienie, to nieważne, co to oznacza, ile to kosztuje. Osoba Boga oddana podejmuje chętnie tego, o czym wie, że Bóg oczekuje. Na ziemi rozpoczął się jednak dla niego zupełnie inny proces i nowa historia. Inny etap jego istnienia. Spłodzenie do boskiej natury i konieczność przejścia przez cierpienia, które tę boską naturę mogły w nim rozwinąć i to w stopniu najwyższym dla jakiegokolwiek stworzenia. Nigdy wcześniej wola Boga nie wymagała od niego posłuszeństwa za cenę takich cierpień. Wcześniej miał być sprawiedliwy. Nie miał żadnego problemu. Przyszło mu tu bez problemu być sprawiedliwy we wszystkich swoich relacjach wobec Boga, stworzeń, które razem stwarzali. Ale tutaj na ziemi musiał być posłuszny w cierpieniach, w których nigdy wcześniej nie musiał być posłuszny, zatem takiego posłuszeństwa nie znał. To tak jakbyśmy mówili tutaj, musi być posłuszny tym zasadom, bo to sprawiedliwe. Dobrze, no jak to jest sprawiedliwe, ja się trzymam, jestem posłuszny wszystkiemu, co sprawiedliwe. A teraz okazuje się, musi być posłuszny temu wszystkiemu, co zgodne z miłością bezinteresowną, łącznie ze śmiercią za twoich wrogów, Oni ci będą ubliżać, a ty za nie będziesz umierał. Oj, i tu mam być posłuszny, to za kogoś takiego zupełnie widzimy zupełnie coś innego. To tak jakby warunki pracy pracownika, prawda? Dobrze, wypełniaj swoje obowiązki, masz tu urządzenie, tu masz przycisk czerwony, tu czarny, wciśnij ten wtedy, a ten wtedy. I to jest cała jego praca. I ma pilnować, żeby dobrze wcisnął. Łatwiej. Albo dali 100 przycisków, które ma pilnować. I każdy ma swoją historię. Opanuj teraz to wszystko. I też dobrze masz pracę swoją wykonywać. Nigdy wcześniej wola Boga nie wymagała od Niego posłuszeństwa za cenę takich cierpień, jakie tutaj na ziemi po spodzeniu z Ducha się rozpoczęły. Nigdy wcześniej Bóg nie wymagał od Niego oddania życia w interesie Jego sprawy i to w sposób bardzo szczególnie, bardzo szczegółowy, całkowicie zgodny z wolą Boga, której nasz Pan do końca jeszcze nie rozumiał. Tak jak widzimy z tego, z tych próśb, jeśli to możliwe, niech mnie kielich minie. Takiego właśnie posłuszeństwa za cenę takich cierpień, w takich warunkach nasz Pan musiał się dopiero uczyć. Gdyż takiego posłuszeństwa do takiego stopnia, w takich cierpieniach jeszcze nigdy wcześniej jako Logos nie musiał okazywać. Doświadczenia, przez które przechodził nasz Pan, pokazały wszystkim, w tym i jemu samemu prawdopodobnie, bo i sam przecież też nie znał siebie na tyle, jak on się zachowa, jak silnym okazał się jego dotychczas sprawiedliwy charakter. Że jego sprawiedliwy charakter mógł rozwinąć się w charakter pełen miłości bezinteresownej, że był zdolny nawet oddać swoje życie w interesie boskiej sprawy, umierając za wrogów, nie tylko za przyjaciół. Ja sam powiedział kiedyś, prawda, że boskiej miłości w was nie ma, tylko najwyżej ludzka. Bo wśród ludzi może się zdarzyć, że ktoś umrze za kogoś dobrego. Za przyjaciela. Matka za dziecko może oddać życie. To się może zdarzyć wśród ludzi. Ale boska miłość to wtedy, kiedy polega na tym, że ktoś za wroga oddaje życie. To już jest o wiele wyższa sprawa. A tak właśnie nasz Pan umierał. Charakteru nie można rozwinąć bez prób. Próby są niezbędne. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sam Bóg, który nie musiał przechodzić prób, żeby rozwinąć charakter. Jak to jest możliwe? Bateństwu nie powiem, bo sam nie wiem. Bóg jest znakiem zapytania, zagadką, bytem, którego się nie da podporządkować do żadnych reguł, chociażby dlatego, że to jest byt nieskończony, bez początku, doskonały. Skąd się wziął? I skąd się wziął taki, jaki jest? Nie wiemy. Po prostu przyjmujemy to do wiadomości. Koniec. Nasze zdolności ludzkie nie są w stanie. Dlatego nawet nie warto próbować filozofować na ten temat. Wszystkie stworzenia, od naszego Pana począwszy, który był najwyższym, muszą przejść przez próby, żeby rozwinąć charakter. A próby oznaczają ciężkie warunki. I Biblia nawet mówi, że to jest ogień, przez który trzeba przejść, żeby wejść do Królestwa Bożego. Żeby się rozwinąć do czegoś wyższego i lepszego od tego, czym jesteśmy obecnie, trzeba przejść przez próby. Ta na tyle ciężkie, na ile coś lepszego chcemy uzyskać. Chcesz mieć tytuł magistra, inżyniera, doktora, filozofa, profesora, jeszcze innego? O, lata nauki, to musisz przeczytać 180 książek, musisz napisać kilka sam, jeszcze musisz tam pojechać, jakąś prezentację zrobić i odkryć coś nowego, czego nikt wcześniej jeszcze nie odkrył. I jeszcze to, jeszcze to. A jak nie chcesz takich różnych tytułów, no to wystarczy jedna praca, że napiszesz. Jakaś taka dyplomowa i to najczęściej skopiowana z różnych kawałków innych prac. Tak samo jest z charakterem. Im wyższy poziom i im wyższe stanowisko w tym poziomie, tym charakter ci jest potrzebny i większy. No to praca na tym charakterze będzie ci kosztowała więcej. Będziesz więcej cierpiał. Nie ma możliwości inaczej rozwinąć charakteru. To jest jak z rośliną. Roślina na początku jest chroniona, podlewana, nawożona, dostaje dużo słońca, ale z czasem pojawiają się procesy, których wcześniej nie było. Bo gdyby wcześniej się pojawiły, to byłyby zabójcze dla tej małej roślinki. Na przykład przycinanie. Czy ktoś z Bratysła przycina malutką trawkę, która ledwo rośnie, albo drzewko, albo cokolwiek, już tnie, już go obcina. No to zniszczy go. Albo susza. Przychodzi susza i roślina dobrze już rozwinięta, tak bardzo się nie poddaje tejże suszy. Są gatunki, że trwają długo, długo bez wody, a nawet jak troszeczkę usną, to jak tylko dostaną wodę, wraca im to życie. Albo wiatry potężne, a może zdeptanie, a może próby wyrwania. Gdyby takie ciężkie warunki pojawiły się za wcześnie, oznaczałoby koniec dla małej roślinki. Trochę później już jej nie niszczą, a nawet są w stanie ją wzmocnić, zwłaszcza jeśli są pod kontrolą Boga. Czwarty, przedostatni element. Sprawca wiecznego zbawienia dla posłusznych. Tak apostoł mówi o naszym Panu. Tu mamy główny cel misji naszego Pana. Dać życie wieczne tym, którzy utracili do Niego prawo. co oczywiście musiało być poprzedzone złożeniem za nich okupu, kupieniem ich na własność. Muszę sobie ich kupić, a potem dam im to, co za nich zapłaciłem. Tak, żeby potem ich móc podnosić do doskonałości, która jest niezbędna dla uzyskania prawa do wiecznego życia. To prawo jest dostępne tylko dla tych, którzy miłują Pana i chcą nimi kroczyć, tymi drogami boskimi, i ci będą przez Boga błogosławieni. Wszyscy inni oczywiście będą usunięci. Dla nich Pan nie będzie łagodny ani za bardzo pomocny, bo jeżeli ktoś jest niechętny, no to trudno mu w czymkolwiek pomóc. I ostatni element. Nasz Pan stał się arcykapłanem i to według porządku Melchizedeka. Żeby móc zrealizować powyższy cel, udzielić życie wieczne, wieczne zbawienie tym, którzy będą mu posłuszni. Otrzymał urząd arcykapłana według porządku Melchizedeka. Co to za różnica? Melchizedek był królem i kapłanem w jednej osobie. Aaron był tylko kapłanem, nie był królem. Melchizedek jest typem na królewskie kapłaństwo, czyli już na Chrystusa głowę i ciała, ale nasz Pan głównie głowa tego organizmu interesuje. Melchizedek jest typem na panującego, królującego naszego Pana, już po uwielbieniu, po przejściu poza drugą zasłonę. To już jest, Melchizedek żadnych ofiar nigdy nie składał. Melchizedek miał urząd króla i z pozycji urzędu tego króla miał tylko błogosławieństwa do rozdania. Nawet Abraham składał mu dziesięciny. Uznawał jego wielkość i to jest typ na naszego Pana po uwielbieniu. Chociaż nasz Pan pochodził z pokolenia Lewiego, nasz Pan nie pochodził z pokolenia Lewiego i dlatego nie mógł być kapłanem według porządku tego Aaronowego, prawda? Nasz Pan był z Judy. Wobec tego apostoł argumentuje, że nasz Pan należy do wyższego rzędu kapłaństwa, kapłaństwa Melchizedeka, kapłana króla albo kapłana siedzącego na królewskim tronie. I takim właśnie kapłanem stał się, żeby mógł dać zbawienie wieczne dla tych, którzy będą mu posłuszni. Śmierć naszego Pana jako okup za człowieka jest tak ważna, że stała się jednym z siedmiu pewników biblijnych. A co to jest pewnik biblijny? Nauka, z którą muszą się zgadzać wszystkie inne, żeby być od Boga. Czyli jest to tak ważna nauka, że jeżeli cokolwiek się z tym okupem nie zgadza, od razu odpada. Nie może być harmonią. Za chwilę przejdziemy do spożycia dwóch emblematów, które pokazują ten właśnie okup naszego Pana. Będziemy mieli chleb, będziemy mieli wino. Co jest pokazane w chlebie? Chleb pokazuje ciało naszego Pana, jego ludzką naturę, organizm. A wino, prawda, przedstawia jego krew, to znaczy życie, które było. Chleb pochodzi z ziemi, rośnie na polu, jest elementem ziemskim. Dlaczego mamy te dwa elementy rozbite? Ponieważ istota może być ziemska albo duchowa. To, że nasz Pan był z ziemi, jest bardzo dobrze pokazane w chlebie, który rośnie, wyrasta z ziemi. Nie jest to produkt, który rośnie w niebie. Nie jest to duchowy pokarm, tylko taki ziemski, cielesny pokarm. Wobec tego chleb pokazuje ziemskie ciało naszego Pana, a właśnie to jest zostało złożone w okupie, a jego krew pokazuje, a wino pokazuje jego krew, czyli jego życie, które moglibyśmy sobie wyobrazić w dowolnym innym organizmie, bo istoty duchowe też mają aniołowie ciała duchowe i mają życie w tych ciałach duchowych. Ale chleb nie byłby dobrym symbolem organizmu duchowego, a nie ma, więc bardzo dobrze mamy tutaj to rozbite, bo życie może być w dowolnym ciele, w dowolnym organizmie. Życie naszego Pana, doskonałe jego życie, było w ludzkim organizmie, bo to ludzki organizm był potrzebny na to, żeby został złożony za okup na człowieka. Zatem przejdziemy do Mateusza 26, tam gdzie nasz Pan przystąpił do wprowadzenia z pamiątki swojej śmierci wobec uczniów. 26, a werset 26. Nasz Pan spożył, jak wiemy, najpierw tą paschę żydowską, zgodnie z nakazem zakonu, gdyż był do tego zobowiązany, po czym dla swoich uczniów, a więc także i dla nas, wprowadził coś nowego, co od tego momentu, od tej pory miało zastąpić tego baranka żydowskiego. I w tymże Mateusza 26, nasz Pan, gdy już dotarli do momentu właściwego, kiedy już byli przy końcu paschy żydowskiej, powiedział, a gdy oni jedli, jeszcze tą paschę żydowską, wziął Jezus chleb i błogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. My zrobimy tak samo, postaniemy